Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Sezon grzybowy równa się sezon kleszczowy. Co powinno nas zaniepokoić na tygodnie albo miesiące po ugryzieniu kleszcza? A także gdzie szukać rzetelnej i wiarygodnej diagnozy? Czym może skończyć się wielomiesięczne podawanie antybiotyków przeciw boreliozie? I które objawy sugerujące neuroboreliozę mogą być oznaką innej choroby? Oto Tatiana Slowi zapytała doktor nauk medycznych Alicję Mączkowiak, ordynator oddziału neurologii z oddziałem udarowym Szpitala Specjalistycznego imienia Floriana Cejnowy w Wejherowie.
Pani doktor, pani jest neurologiem, będzie zatem o neuroboreliozie, ale także o boreliozie i o tym, co na początku, co ją powoduje. Ugryzienie kleszcza to jest teraz bardzo aktualny temat, no bo mamy grzybobranie i po prostu większość z nas częściej jest teraz w lesie.
I wizyty w lesie są częstsze i nasza pozycja w tych wizytach leśnych też sprzyja spotkaniu z kleszczem, ponieważ pojawią się grzyby, to my pod krzaczkami, w krzaczkach, na kolanach, więc z tym kleszczem mamy dużo większy kontakt. Oczywiście to nie znaczy, że nie mamy chodzić do lasu i nie mamy zbierać tych grzybów. Najważniejsze jest zachowanie pełnej świadomości o tym, że te kleszcze istnieją i należy zachować środki higieny związane z naszym zachowaniem po powrocie z lasu. Generalnie rozbieramy się i trzeba dokładnie całe ciało obejrzeć. Najlepiej się spłukać prysznicem, nie zawsze są potem warunki, ale trzeba pamiętać, że też ulubioną okolicą kleszcza jest skóra owłosiona głowy. Więc tam też należy zajrzeć, włosy wytrzepać i ewentualnie, jeżeli coś się zadzieje, czy jakieś miejsce, które budzi nasz niepokój, to po prostu trzeba je obserwować. Jeżeli już zauważymy, że rzeczywiście przynieśliśmy z lasu tego kleszcza i ten kleszcz wczepił się w skórę, wówczas należy go wykręcić. No, generalnie rzecz biorąc, można to zrobić pensetą, wyciągnąć, wyrzucić. Jeżeli się nie da, to należy się zgłosić albo do SOR-u, albo do lekarza rodzinnego, żeby resztki tego kleszcza, czy w ogóle całego kleszcza usunąć. Jeżeli zadzieje się tak, bo trzeba pamiętać, że kleszcz to jest takie malutkie stworzonko, które może posiada w swoim układzie, w swoim jelicie bakterie, krętki boreliozy, które to krętki jak z jelita do krążenia człowieka się dostaną, mogą być zaczątkiem boreliozy, o której pewnie wszyscy z Państwa już słyszeliście. Boreliozy, która może być brzemienna w skutkach przez wiele lat.
No to teraz tak, co nas powinno zaniepokoić już po tym, kiedy tego kleszcza udało nam się wykręcić samodzielnie albo z pomocą na przykład medyków?
Musimy obserwować niewątpliwie miejsce, w którym ten kleszcz się zakotwiczył. Jeżeli nic się nie będzie działo, czyli nie będzie rumienia, nie będzie obrzęku, nie będzie jakichś objawów skórnych w tej okolicy, możemy być spokojni, bo trzeba pamiętać, że nie każde ugryzienie kleszcza kończy się boreliozą. Jedne źródła podają, że jest to od 30 do 35%, inne źródła podają około 20%, więc gdzieś trzeba to wypośrodkować i trzeba też pamiętać, że nie trzeba koniecznie zachorować. Jeżeli jednak pojawi się w okolicy średnio po około tygodniu do 2 tygodni, do 10 dni, pojawi się rumień i ten rumień będzie taki charakterystyczny, obrączkowaty. On nazywa się rumieniem wędrującym. Zmienia swoje położenie, przesuwa się jakby po tej skórze. To jest alarm do natychmiastowego kontaktu z lekarzem i włączenia antybiotyku. Antybiotyku dlatego, że antybiotyki działają na bakterie. Tak? To jest bakteria, to jest toksyna bakteryjna i na to trzeba zadziałać. I pierwotnie te antybiotyki na rumień bierzemy około 2 tygodni. Jeżeli rumień się nie goi, to do 4 tygodni można ten antybiotyk przyjmować i sprawę uważamy za załatwioną. Jeżeli rumień zginie, nic się nie dzieje, ale w pamięci musimy jakby pozostawić ten rumień i pamiętać o tym, że kleszcz nas ugryzł, w związku z tym, że w odległym czasie mogą zacząć pojawiać się inne objawy. Mimo wszystko kolejne etapy choroby mogą być gdzieś dalej w naszej pamięci.
No i tutaj dochodzimy do kolejnego problemu, bo po wielu miesiącach faktycznie mogą się odezwać te objawy związane z boreliozą, ale czasami to borelioza nie jest, tylko to są objawy innych chorób. I teraz do kogo się udać, jeżeli mamy takie podejrzenia, albo komu wierzyć, kiedy diagnozuje u nas na podstawie takich czy innych metod boreliozę?
Żeby odpowiedzieć na Pani pytanie, to jeszcze muszę pewne uzupełnienie. Rumień to jest faza wczesna boreliozy, miejscowa, tak ją określamy. Istnieje też faza wczesna, ale rozsiana. czyli po ukąszeniu kleszcza w dłuższym okresie czasu, do 2 miesięcy, mogą się pojawiać bóle głowy, niedowłady nerwów czaszkowych, uczucie mrowienia, drętwienia. Mogą się pojawiać zaburzenia rytmu, to kardiologiczne. Mogą się pojawiać obrzęki i bóle dużych stawów. One są z reguły niesymetryczne. Często mogą być mylone z rzutem reumatoidalnego zapalenia stawów, ale to, co powiedziałam wcześniej, pamięć o boreliozie musi się tutaj włączyć i ta informacja musi wybrzmieć u lekarza, jeżeli pojawiamy się u lekarza z tymi objawami. I borelioza przewlekła, rozsiana, faza późna, która nastręcza najwięcej wątpliwości, tak? I tutaj to są różnego rodzaju przewlekłe polineuropatie, czyli zaburzenia czucia, to są bóle głowy, encefalopatie, czyli zaburzenia funkcjonowania prawidłowego mózgu, zaburzenia koncentracji uwagi, pamięci, mnóstwo jest tych objawów. Ale musimy pamiętać, że boreliozę można diagnozować również, jeśli chodzi o surowice krwi i obecność przeciwciał wytworzonych przeciwko bakterii, która spowodowała te objawy. I teraz, żeby była jasna sprawa, są dwa rodzaje przeciwciał. To są przeciwciała z grupy IgM, brzmi mądrze, ale jest bardzo proste, bo to są przeciwciała, które wytwarza organizm przeciwko bakterii do 2-3 miesięcy po ugryzieniu kleszcza. I potem druga grupa przeciwciał to są przeciwciała z grupy IgG. To są przeciwciała, które wytwarza organizm przeciwko kleszczowi, żeby przy następnym kontakcie może nawet nie poddać się tak szybko i ponownie na tę boreliozę nie zachorować, jak we wszystkich chorobach zakaźnych, tak? Gdzie szczepimy, wytwarzają się przeciwciała, one nas zabezpieczają. Oczywiście nie zawsze w 100%, ale jest to pewien mechanizm obronny, który my wytwarzamy. Natomiast sama obecność tych przeciwciał nie wymaga leczenia boreliozy, ponieważ to jest odporność nabyta, a zdarza się wielokrotnie, że pacjenci, którzy mają niespecyficzne objawy, o których wcześniej wspomniałam, są poddawani długotrwałej terapii, na przykład antybiotykiem, co jest niezgodne z zasadami sztuki medycznej, ze względu na to, że antybiotykoterapia nie może trwać na przykład rok, bo żadna bakteria nie będzie poddana temu antybiotykowi, czyli antybiotyk nie będzie na żadną bakterię działał przez rok, ponieważ bakterie mają mechanizmy wytwarzania obronnego przeciwko antybiotykom. One je przerabiają w sobie i generalnie ten antybiotyk nie działa na bakterie, ale działa na nas. Działa na nas toksycznie, powodując antybiotykoodporność. To jest strasznie ważne, ponieważ nasz organizm przy innym schorzeniu, które leczylibyśmy tym antybiotykiem, nie zareaguje, bo myśmy wytworzyli odporność. Z tego się biorą przewlekłe procesy zapalne, których nie możemy leczyć antybiotykami. Oczywiście dobieramy z innej grupy, ale może się okazać, że na tę chorobę tylko ta grupa antybiotyków. Więc my taką nieprofesjonalną terapią powodujemy, że te antybiotyki nie działają w sytuacjach, kiedy organizm ich naprawdę potrzebuje.
To teraz gdzie się udać, kiedy słyszymy od różnych medyków i czasami paramedyków hasło to może być borelioza? No bo borelioza jest teraz mocno wykorzystywana marketingowo w handlu różnymi specyfikami parafarmaceutycznymi i w leczeniu czasami właśnie niepopartym badaniami. Kto powinien nas zdiagnozować w kierunku boreliozy?
Ja myślę, że oczywiście zgadzam się z Panią, że tak się dzieje. Myślę, że po pierwsze lekarz POZ-u, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, nasz lekarz rodzinny, to jest pierwsza instancja. Jeżeli u lekarza POZ-u budzi niepokój, objaw czy zachowanie, zostaje najczęściej kierowany do poradni chorób zakaźnych albo do poradni u nas na naszym terenie w Instytucie Medycyny Tropikalnej. Tam jest też poradnia chorób zakaźnych, są też poradnie boreliozowe. Problem polega na tym, że dostęp do tych poradni jest bardzo, bardzo ograniczony i medyków specjalizujących się w tej dziedzinie jest niewielu, w związku z tym nawet jest problem dotrzeć do takich medyków prywatnie, prawda? No i tu się jakby nadarza luka dla działania takiego paramedycznego, uważam, mimo że prowadzonego przez lekarzy. Trzeba pamiętać, że nie leczy się wyników, zawsze leczy się pacjenta i o tym lekarz wie. Wyniki są po to, żeby pomóc lekarzowi postawić prawidłowe rozpoznanie. W przypadku boreliozy są to Jeśli chodzi o boreliozę układu nerwowego, tak, to badamy płyn mózgowo-rdzeniowy, w którym są zmiany charakterystyczne dla boreliozy, określamy to jako neuroboreliozę. Są wyniki z surowicy krwi, test ELISA, test Western Blota, które, tak jak wcześniej wspominają, określają poziomy konkretnych przeciwciał i wskazań do leczenia. Natomiast jeżeli, powiedzmy, nie ma tych wskazań, to pacjenta po prostu nie leczymy. I nie możemy do jednego dużego worka niespecyficznych objawów wrzucać wszystkiego, co nazywamy boreliozą, bo pragnę tutaj z neurologicznego punktu widzenia powiedzieć, że na przykład taki zespół przewlekłego zmęczenia z dodatkiem na przykład mrowień, drętwień czy jakichś tam zaburzeń równowagi, prawda? Często jest u pacjenta z wywiadem kleszczowym, czyli ugryzionego przez kleszcza, to będzie neuroborelioza. Na przykład może się zdarzyć i będzie przez paramedyków leczony, może się zdarzyć, że będzie pacjent leczony rok i bez efektu, a to się okaże, że na przykład to jest zespół paranowotworowy, czyli zespół wywołany toksynami komórek nowotworowych, przypominających być może objawy neuroboreliozy, ale tym długotrwałym leczeniem boreliozy my pozwalamy na to, żeby ten nowotwór się przez rok rozwijał.
No i tutaj wracamy do tej starej prawdy, aby lecząc nie szkodzić, także lecząc siebie, nie szkodzić sobie i odbierać sobie szansy źle postawioną diagnozą. A moim Państwa gościem była dr Alicja Mączkowiak, ordynator oddziału neurologii Szpitala Specjalistycznego imienia Floriana Cejnowy w Wejherowie.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.